Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Bogu dzięki, cieszę się dobrym zdrowiem, mam jeszcze wiele do zrobienia, nie ma powodu do rezygnacji, mówi papież w swej autobiografii, która w tych dniach ma trafić do księga. Franciszek zatwierdził dekrety w sprawach kanonizacyjnych. Dotyczą one m.in. męczeństwa niemieckich ofiar nazizmu i komunizmu. Metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda został nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. 14 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Myślę, że posługa Piotrowa jest dożywotnia i dlatego nie widzę podstaw do rezygnacji, mówi Franciszek w swojej autobiografii, która 19 marca ma trafić do księgarń. Zastrzega, że przewiduje rezygnację jedynie w wypadku poważnych ograniczeń fizycznych. Dzięki Bogu cieszę się dobrym zdrowiem. Jeśli Bóg pozwoli, mam jeszcze wiele projektów do zrealizowania, zapewnia Franciszek. Dodaje, że w wypadku rezygnacji przeniósłby się do Bazyliki Matki Bożej Większej, aby mógł spowiadać i chodzić z komunią do chorych. To jednak, jak zaznacza, odległa hipoteza, ponieważ nie istnieją poważne powody, by myśleć o rezygnacji.
Słowa te pojawiają się w urywkach autobiografii, którą publikuje dziś włoski dziennik Corriere della Sera. Książka pod tytułem Życie, moja historia w historii została napisana wraz z włoskim dziennikarzem Fabiem Marquezem Ragona. Papież opowiada w niej o znanych już zazwyczaj faktach ze swego życia. Przyznaje, że jego pierwszym językiem ojczystym był język włoski, a dokładniej dialekt piemoński. Potwierdza też ważną rolę, jaką odegrała w jego życiu babcia Roza. Mówi o swym zamiłowaniu do włoskich filmów i piosenek. Papież wyjaśnia też swe poglądy w różnych kwestiach, choćby takich jak aborcja. Musimy zawsze bronić ludzkiego życia od poczęcia do śmierci, mówi Franciszek. Nigdy nie przestanę powtarzać, że aborcja jest morderstwem, czynem zbrodniczym. To porażka dla tych, którzy ją praktykują i dla tych, którzy stają się jej wspólnikami, morderców do wynajęcia. Franciszek zaznacza, że fundamentalne znaczenie ma też obrona klauzuli sumienia. Sprzeciwia się także praktyce surrogacji, która zagraża godności mężczyzn i kobiet, a dzieci traktuje jak towar.
W Watykanie rozpoczęła się konferencja pod tytułem Wiedza ludów rdzennych i nauka, zorganizowana przez Papieską Akademię Nauk i Papieską Akademię Nauk Społecznych. Franciszek polecił przeczytać przemówienie swym współpracownikom ze względów zdrowotnych. Wskazał w nim, że Kościół jest sprzymierzeńcem ludów rdzennych, a także nauki, pragnąc, by w świecie wzrastało braterstwo. Powiedziałbym przede wszystkim, że jest to okazja do rozwoju w słuchaniu siebie nawzajem, w słuchaniu rdzennych ludów, uczeniu się z ich mądrości i sposobu życia, a jednocześnie w słuchaniu naukowców, uczenia się z ich badań. W tkance ludzkości istnieją różne kultury, tradycje, duchowości i języki, które należy chronić, ponieważ ich utrata oznaczałaby dla nas wszystkich zubożenie wiedzy, tożsamości i pamięci. Franciszek wskazał następnie, że dla szerzenia się pokoju i braterstwa potrzeba nawrócenia, odwagi do otwartego dialogu, aby wspólnie stawić czoła współczesnym wyzwaniom. Dzięki Bogu nie brakuje pozytywnych znaków w tym zakresie. Drodzy przedstawiciele rdzennych społeczności i drodzy naukowcy, dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie i zachęcam do czerpania życiodajnej limfy z bogactwa mądrości Waszych przodków oraz z owoców badań w Waszych laboratoriach, aby kontynuować współpracę na rzecz prawdy, wolności, dialogu, sprawiedliwości i pokoju.
Per la verità, la libertà, il dialogo, la giustizia e la pace.
Ojciec Święty zatwierdził dekrety dykasterii spraw kanonizacyjnych. Dotyczą one m.in. 16 niemieckich męczenników zabitych z nienawiści do wiary przez nazistów i komunistów.
Są to Max Józef Metzger, ksiądz diecezjalny, założyciel Instytutu Świeckiego Societas Christi Regis, zabity 17 kwietnia 1944 roku w Niemczech, oraz Christofora Klomfas wraz z 14 towarzyszkami ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, zabite w 1945 roku z rąk sowieckiego reżimu komunistycznego. Zakonnice przebywały na terytorium Warmii i Mazur podczas inwazji Armii Czerwonej. Wszystkie zginęły między styczniem a listopadem 1945 roku. Zabite z nienawiści do swojej wiary przez sowieckich żołnierzy, zgwałcone, torturowane lub zmarłe z powodu trudów, złego traktowania i chorób na wygnaniu w Rosji. Ksiądz Max Józef Metzger był zaangażowany w ruchy pacyfistyczne i ekumeniczne. Wraz z nadejściem nazizmu nie bał się wypowiadać przeciwko Hitlerowi. Po raz pierwszy został aresztowany w 1939 roku, a po raz drugi w 1943 roku. Skazany na śmierć został zgilotynowany 17 kwietnia 1944 roku w więzieniu Brandenburg-Gurden.
W ramach trwającego synodu o synodalności zostaną powołane specjalne komisje do zajęcia się skomplikowanymi kwestiami, które wyłoniły się podczas dotychczasowych obrad. W tym samym czasie uczestnicy zgromadzenia synodalnego będą zaproszeni do skupienia się na pytaniu, jak być kościołem synodalnym w misji. O ostatnich krokach poczynionych w procesie synodalnym poinformowano na specjalnej konferencji prasowej zwołanej w Watykanie przez sekretariat generalny Synodu Biskupów.
Utworzenie komisji do zbadania skomplikowanych kwestii jest inicjatywą samego papieża. Chodzi o tematy, które wymagają pogłębionej refleksji. Franciszek zwrócił uwagę na 10 takich kwestii. Są to niektóre aspekty związane z relacjami między katolickimi kościołami wschodnimi a kościołem rzymskokatolickim, słuchanie krzyku ubogich, misja w środowisku wirtualnym, rewizja formacji kapłańskiej w perspektywie synodalnej misyjności, niektóre kwestie teologiczne i kanoniczne co do konkretnych form posług stałych, przegląd w perspektywie synodalnej misyjnej dokumentów organizujących relacje między biskupami, przedstawicielami życia konsekrowanego oraz stowarzyszeniami kościelnymi, niektóre aspekty posługi biskupa w perspektywie synodalnej. Do wskazanych tematów należą ponadto rola reprezentantów papieskich w perspektywie synodalnej i misyjnej, kryteria teologiczne i metodologie synodalne dla wspólnego rozeznania kontrowersyjnych kwestii doktrynalnych, pastoralnych i etycznych, przyswojenie owoców drogi ekumenicznej w praktyce kościelnej.
Haiti pogrąża się w chaosie, podczas gdy premier kraju poddał się do dymisji. Gangi kontynuują walkę przeciw państwu, prezentując się jako rewolucjoniści przynoszący wyzwolenie. Pośród tej rzeczywistości pełnej bólu i cierpienia miejscowi chrześcijanie wciąż starają się kontynuować służbę. Kościół zawsze był obecny w slumsach i wszystkich trudnych miejscach, prowadząc szkoły, centra społeczne, przychodnie i programy żywnościowe. Zaznacza ojciec Massimo Miraglioli, od prawie 20 lat posługujący na Haiti. W ostatnim tygodniu gangi wykorzystały nieobecność premiera, będącego w podróży w Kenii, i wywróciły kraj do góry nogami, niszcząc instytucje publiczne, ministerstwa, lotniska, więzienia, posterunki policji i szerząc terror i panikę wśród ludzi. Wielu zginęło w tych dniach, w tym też wielu policjantów. Krótko mówiąc, gangi chciały pokazać, że są panami Haiti, panami stolicy. A teraz przedstawiają się również jako możliwy lider, który pokieruje krajem w kierunku bardziej stabilnego porządku politycznego. To zupełnie absurdalna perspektywa. Dominacja gangów to tylko ostatnia z szeregu katastrof, które dotknęły Haiti w ostatnich latach. Jak zaznacza ojciec Miraglio, kościół pośród wszystkich tych nieszczęść zawsze pozostaje blisko ludzi. On sam od 1,5 roku pracuje w górskiej wspólnocie, która doświadczyła huraganu w 2016 roku i trzęsienia ziemi 5 lat później. Małym znakiem nadziei jest to, że w sierpniu ubiegłego roku udało się powołać do życia parafię. Ludzie naprawdę czuli się docenieni, gdy powstała parafia. Wcześniej księża już tutaj nie docierali, bo było zbyt daleko, a także ze względu na brak bezpieczeństwa. Mieszka tu u podnóży drugiego wielkościowego szczytu Haiti około 4000 ludzi. 99% z nich zajmuje się rolnictwem, z wielkim poświęceniem, uprawiając fasole, banany. Jest to jeden z aspektów, który zrobił na mnie największe wrażenie podczas moich pierwszych wizyt. Energia tych ludzi, wola pracy, chęć wyjścia z tej trudnej sytuacji. Poprzez ogromne wysiłki i poświęcenia zawsze udaje się wyprodukować coś na sprzedaż, a tym samym mieć trochę środków na zakup potrzebnych rzeczy. Niestety trzęsienie ziemi z 2021 roku i huragan z 2016 całkowicie zniszczyły ten teren, więc nie ma kościoła, nie ma szkoły, nie ma przychodni. Stoimy więc przed wyzwaniem odbudowy struktur, tak aby ludzie mogli tutaj nadal pozostać i żyć. Inaczej wyjadą do slumsów w miastach.
Per andare a trasferirsi nelle bidonville delle città.
W RPA zabito wczoraj zambijskiego misjonarza. Dzień wcześniej w tym samym kraju zamordowano 3 koptyjskich mnichów. Najprawdopodobniej obie zbrodnie nie są ze sobą powiązane. Pokazują jednak, że sytuacja w RPA staje się coraz bardziej niebezpieczna, również dla chrześcijan.
Dzień wcześniej zamordowano 3 koptyjskich mnichów. Sprawca został ujęty. Ofiary zbrodni to ojciec Hegumen Takla El Samueli, ojciec Minach Awa Markus i ojciec Justos Awa Markus. Pochodzili oni z Egiptu i należeli do koptyjskiego kościoła prawosławnego. Do zabójstwa doszło we wtorek w klasztorze świętego Marka Apostoła i świętego Samuela Wyznawcy w mieście Kalinan, położonym około 40 km od Pretorii.
Metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda przez następne 5 lat pokieruje konferencją Episkopatu Polski. Jego zastępcą został metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Decyzję tę podjęto podczas zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Przewodniczący episkopatu reprezentuje biskupów na zewnątrz, zwołuje też zebrania głównych organów tego gremium. Przesyła również sprawozdania i dokumenty do Stolicy Apostolskiej.
Arcybiskup Tadeusz Wojda ma 67 lat. W 1976 wstąpił do pallotynów, a 8 maja 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po studiach uzupełniających w Rzymie w 1990 roku podjął pracę w ówczesnej kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, której w 2012 roku został podsekretarzem. 12 kwietnia 2017 roku Ojciec Święty mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim, zaś 2 marca 2021 metropolitą gdańskim. Nowy przewodniczący episkopatu nie kryje ogromu stojących przed nim wyzwań.
Nie spodziewałem się, że mimo mojego krótkiego doświadczenia biskupiego, zaledwie 7 lat, że będę wybrany na przewodniczącego. Jest to duży kredyt zaufania. Postaram się, żeby jak najlepiej na to odpowiedzieć we współpracy z całą konferencją, bo potrzeba nam właśnie, żebyśmy budowali jedność, żebyśmy wspólnie tworzyli tę konferencję, która będzie przewodzić Kościołowi w Polsce.
Nowy przewodniczący konferencji Episkopatu Polski dostrzega też sporo zadań stojących przed Kościołem w Polsce.
Myślę, że tych wyzwań jest bardzo dużo. Po pierwsze, mamy całe wyzwanie tworzenia Kościoła synodalnego. To jest bardzo długi proces, który wymaga od nas otwarcia się, szukania właśnie tej współpracy ze świeckimi, których jest bardzo dużo, ale musimy ich jakoś jeszcze bardziej dynamizować, włączać. Po drugie, dzisiaj mamy też wyzwania społeczne, czy to jest rodzina, czy to jest młodzież, czy katecheza, relacje Kościół-Państwo. Tych wyzwań jest naprawdę bardzo dużo.
Nowy zastępca przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Kupny, ma 68 lat. A święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 roku w Katowicach. Uzyskał doktorat w zakresie filozofii i socjologii. W 2006 roku został biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej, zaś w 2013 roku arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikani.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.